Serdecznie witamy Państwa w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony z Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam też wszystkich radiosłuchaczy i serdecznie pozdrawiam.
Drodzy Państwo, jeszcze dołączy do nas pani Aneta Sobierajska. Będziemy w trójkę podsumowywali kolejny rok programu Chrzest w Życiu i Misji Kościoła. Ale zanim do tego momentu dojdziemy, kilka pytań, a właściwie refleksji księdza biskupa natury, tak nazwijmy to, bardziej ogólnej, to znaczy związanej z ostatnią komunikatem z posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski. Tu w tym komunikacie znajdują się moim zdaniem trzy bardzo ważne kwestie, które wymagają podkreślenia i być może dla niektórych będą troszeczkę wymagały doprecyzowania, czy też podkreślenia, wyakcentowania pewnych treści. Zapewne, księże biskupie, bo jest to bardzo ważny wątek, który się pojawił, zresztą w tym komunikacie pojawia się jako pierwszy, to jest katecheza w szkole. I tutaj księża biskupi bardzo mocno podkreślają właściwie nie tyle rolę katechezy w szkole, ale to, że katecheza nie może się do szkoły ograniczać.
Tak. Więc to jest problem, z którym tutaj my, przynajmniej na naszym terenie, konfrontujemy się już od dawna. Ponieważ zostało w dużej mierze scedowane, gdyby tak powiedzieć, nauczanie religii na szkołę, ze względu na to, że jest ona, odbywa się w szkole i w pewnym sensie parafie czują się mniej, ja mówię ogólnie parafie, do tego zobowiązane, i poza tym jest problem rodziny. Gdybyśmy teraz chcieli sięgać do tego, gdzie tkwi źródło tego problemu, w czym zasadza się ten problem, to jest nic innego jak to, teraz ja powiem bardzo kategorycznie, o czym tu już mówię od wielu, wielu lat, praktycznie od początku mojej posługi, że mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy relikty chrześcijaństwa związane z obrzędowością, tradycją i tak dalej. Natomiast w dużej mierze brak nam tego wszystkiego, czym jest świadoma wiara, świadomie przeżywana wiara i przeżywana, także przekazywana. Ponieważ wiara to jest swoista, tak powiem, postawa życiowa, której człowiek nie nabędzie przez studium, przez jakiś własny wysiłek. To wszystko też może być, nie? Ale normalnym łonem, środowiskiem, w którym wiara się kształtuje, to jest wspólnota wiary. Wspólnota Kościoła, który wierzy, nie który odprawia ryty, nie który dokonuje obrzędów, nie po to, żeby coś zrobić i tak dalej. Oczywiście każdy może mnie w tej chwili tutaj krytykować, mówi, że nie jest to, że nie tylko są obrzędy, że zawsze tam jest jakaś wiara. Jakaś wiara jest, ja tego nie neguję. W takich przypadkach, czy to będzie zawieranie związku małżeńskiego, czy chrzest. Jednak jest to wiara w dużej mierze zredukowana, bardzo okrojona, która nie jest wiarą aktywną w ten sposób, by ona dotykała życia. I dopóki młody człowiek nie będzie miał okazji przeżywania tego w łonie parafii, a jeszcze bardziej w łonie swojej własnej rodziny, postaw wiary, to on tej wiary się nie nauczy. Nauczy się katechizmu, znaczy pytań i odpowiedzi, nauczy się ewentualnie pewnych odpowiedzi na pewne problemy, które będą, tak jak to dzisiaj widzimy, rozwiązywane trochę według Ewangelii, a trochę według świata. Mamy do czynienia z tym na co dzień. Także nie ma tego jasnego przesłania wiary, dlatego że brakuje tej wiary. A idąc wstecz, dlaczego tak jest? Bo nam zabrakło, nie? Prawdziwej inicjacji, robionej systematycznie, inicjacji chrześcijańskiej. I apel biskupów, ja nie byłem na konferencji biskupatu ze względów zdrowotnych, jeszcze jestem na pewnej rekonwalescencji. I ten apel, który jest słuszny, nie? I od zawsze powtarzany, że pierwszymi katechetami dla swoich dzieci są rodzice. Tylko co możemy wymagać od rodziców, kiedy rodzice sami z tą wiarą czasem nie mają wiele wspólnego, albo mają tę wiarę zredukowaną do tego, że idą do kościoła, wypełnią pewne obrzędy, mają oczywiście pewne postawy moralne tak zwanego dobrego człowieka w najlepszym przypadku, natomiast nie mają, to ja mówię z całą świadomością, bo w rozmowach, dzisiaj miałem sporo takich rozmów, w których widać, że ci ludzie, którzy są zaangażowani w Kościele, nie rozumieją tego wszystkiego, czym jest Ewangelia. Ja miałem dzisiaj delegację w kurii, nie?
No tak,
i próbuję rozmawiać, nie? Oczywiście jest podejście do rzeczywistości kościelnej na sposób świecki. To, co Benedykt XVI pisze w Verbum Domini, właśnie, że wspólnoty chrześcijańskie, że ludzie ochrzczeni są zarażeni, tak dokładnie mówi, nie? Tracą swoją tożsamość pod wpływem kultury zeświadczonej. Bo patrzy się na wspólnotę kościelną, parafialną, jak na jakąś agendę, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo, grupę akcyjną. Tymczasem w tej rzeczywistości kościelnej albo w rzeczywistości rodziny chrześcijańskiej, jeśli ona jest wierząca, to jest zupełnie inna dynamika tworzenia tych relacji. Jak tego nie ma, to ci rodzice, nawet jeśli ktoś im będzie nakazywał i oni się będą tego zobowiązywać, że oni będą pierwszymi katechetami, to jak to się mówi, jeśli tego nie mają w sobie przeżytego, to trudno, żeby to przekazali. Będą przekazywać tę wiarę na sposób różny, okrojony. Mam nadzieję, że jestem dobrze rozumiany, że jestem całym świadom tego, że to zdanie, to co powiedziałem przed chwilą, może wywołać, czy wywoła cały szereg różnych krytyki i tak dalej. I tego jestem świadom. Ja tego to mówię, biorąc na siebie też konsekwencje tego, co mówię. Nie? Dzisiaj nam potrzeba głoszenia Słowa Bożego jako kerygmatu, który poprowadzi przez nawrócenie do wiary. I to jest pierwsza rzecz co do katechezy. Nie? Dopiero wtedy możemy mówić o katechezie sakramentalnej, jeśli doprowadzimy do wiary, to znaczy, jeśli rodzice będą wierzyć. Co z tego, że dzisiaj rodzice przychodzą do mnie i chcą ochrzcić dziecko, a oni nie akceptują, czy w całości, czy w większości, czy tylko nawet w jakiejś dużej mierze, nauczania Kościoła. Ale chcą dziecko ochrzcić, bo chcą, żeby dziecko było zbawione. Mają pretensje do biskupa, jak to biskupowi nie zależy, żeby ochrzcić dziecko, ich dziecko, kochane dziecko. Ja mówię, czy państwu, czy wam, czy tobie, zależy na tym, żebyś ty żył zgodnie z wiarą i potem dał przykład, nie, swoim życiem temu dziecku, bo ty tak jak żyjesz w tej chwili, nie dasz tego przykładu. Ty możesz tego dziecka uczyć, jak powinno żyć, ale ono się tego nie przejmie od ciebie. Mhm. Więc to jest problem. Jest problem katechezy dorosłych, katechezy inicjacyjnej. Nie?
Ale tutaj dopytam, bo jednej rzeczy oczywiście w tym komunikacie nie ma, chociaż jest zadeklarowana, że biskupi proszą także o jeszcze większe ukierunkowanie katechezy parafialnej i szkolnej ku wyzwaniom nowej ewangelizacji, ale to jest takie bardzo ogólne. Znaczy, powiem szczerze, że dla mnie to troszeczkę już jest banalne, bo to ciągle się o tym samym mówi, ale generalnie ja nie widzę takiego programu. Czy to się zostawia księżom biskupom w poszczególnych diecezjach, czy jest rzeczywiście jakiś pomysł w Polsce na to?
Znaczy, ja nie chcę mówić o pomyśle w Polsce, czy gdziekolwiek, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, czym jest pojęcie nowej ewangelizacji, czy w ogóle ewangelizacji. Ja od lat o tym mówię, że wielu, mówiąc o ewangelizacji, myśli o intensyfikacji życia religijnego w takim wydaniu, jakim ono jest. To jest po części prawdziwe, jeśli to życie religijne, chrześcijańskie jest na właściwych fundamentach. Jeśli natomiast ten fundament, czyli odniesienie do tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa jest słaby, a czasem jest praktycznie nieznany, mimo powtarzanych formułek, w rzeczywistości nieznany, to mówienie w takim duchu ewangelizacji, że pomnożymy, zintensyfikujemy, jest błędne.
No właśnie, o to właśnie chciałem zapytać.
Na czym polega ewangelizacja? Ewangelia to jest dobra nowina, nie? To jest obwieszczenie dobrej nowiny. Teraz ja oczywiście nie zrobię tutaj w kilku minutach, nie przedstawię tego, czym jest to ogłoszenie Ewangelii, jakby powiedzieć, w takim szerokim kontekście, tylko mogę bardzo schematycznie, jakby powiedzieć, w sposób bardzo uproszczony powiedzieć. Obwieszczenie Ewangelii, dobrej nowiny, to jest wskazanie drogi, sposobu, środka, w której człowiek odnajdzie rozwiązanie tego, czym jest sam w sobie zamknięty. Zamknięcie człowieka polega na tym, to my robimy w katechezach chrzest w życiu misji Kościoła, nie? Dopóki tego człowiek nie zrozumie, na czym polega zamknięcie, to też nigdy nie zrozumie Ewangelii. Nie? Zamknięcie człowieka polega na tym, że w grzechu sięgnął po poznanie dobra i zła i sam patrzy na wszystko przez pryzmat swojej wiedzy, swoich odczuć, swojej koncepcji, swoich planów, swoich pragnień i tak dalej. I patrząc w ten sposób potrzebuje, ponieważ widzi, że nie wszystko może zrealizować, potrzebuje pomocy. Staje się religijny, to znaczy przywołuje pomocy Pana Boga, żeby zrealizować swoje plany. To jest pewne uproszczenie. Ale ta koncepcja religijna jest koncepcją błędną. To znaczy ona jest prawdziwa tak długo, dopóki nie spotka się człowiek z Ewangelią. Ta koncepcja jest tą, którą my nazywamy w tak fachowy sposób religijnością naturalną. Bo ja wiem, co jest dobre, co złe. Widzę, że sam nie potrafię. Proszę Pana Boga, proszę świętych, proszę Matkę Boską, jak nie jedną, to drugą, jak nie taką, to inną, żeby pomogła mi zrealizować moje życiowe programy, moje pragnienia i tak dalej. To jest religijność, religijność naturalna. W tej religijności człowiek nie zasadniczo, nie sam z siebie. Oczywiście Pan Bóg może działać na różne sposoby i zawsze może człowiekowi otworzyć oczy. To jest zawsze możliwe. Ale normalnie człowiek, który ma w sobie taką koncepcję religijną, nie wpadnie na pomysł, że rozwiązanie jest w tym, od czego on ucieka. W tym, o co prosi, żeby Pan Bóg od niego zabrał, Pan Bóg czy święci, żeby go ratowali od tak zwanego nieszczęścia, czy krzyża, czy niepowodzenia, czy niesprawiedliwości. I dlatego robić, mówię, to ja mówię w tej chwili, ktoś się może przyczepić, że to nie zawsze tak jest, ale tak jest zazwyczaj. Prosi, żeby go ominęły wszystkie te trudne rzeczy, żeby on mógł żyć tak, jak on widzi dobrze, przy pomocy Bożej, nie? Ale po swojemu. Ewangelia przychodzi, żeby mu powiedzieć, mój drogi Kowalski, Wojciechowska, te wszystkie sposoby, w których ty myślisz, że zrealizujesz siebie, są błędne. Problem jest, polega w tym, że ty jesteś zwrócony ku sobie i ty musisz przeżyć nawrócenie, czyli wyjście z tej niewoli. Jakie jest wyjście? Spośród tej, jeśli weźmiemy okrąg i mamy 360 stopni, mówię, taki zawsze obraz daję, pośród tych 360 stopni jest tylko jedno rozwiązanie, jedno właściwe. Jakie to jest? Krzyż Jezusa Chrystusa. Podjęcie śmierci jako konsekwencji tego błędu, tego grzechu, jakim było sięgnięcie po poznanie dobra i zła. Żaden człowiek religijny sam z siebie nie wpadnie na to, żeby szukać rozwiązania swoich problemów w krzyżu. Będzie robił wszystko, żeby tego, od tego krzyża odchodzić. Ja mówię w sposób naturalny, sam, nie? Bo oczywiście Pan Bóg może go dotknąć łaską i tak dalej. Nie? Dobra nowina polega na tym, że właśnie w Jezusie Chrystusie zostało objawione, że Jezus wszedł w ten jeden niechciany, odrzucany, przekreślany sposób rozwiązania. Wszedł w śmierć, w krzyż. I powiedział, to jest wyjście. I teraz ten, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi, kto uwierzy w Jego nowinę, w Jego dobrą wiadomość, nie? W tę wiadomość, że w tym krzyżu, nie? W tej śmierci, w tym wejściu w prawdę, która jest konsekwencją grzechu, jest rozwiązanie wszystkich problemów, kto w to uwierzy, ten staje się człowiekiem, który idzie za Jezusem Chrystusem. I ten dopiero przyjmie właściwie chrzest. Bo chrzest to jest pieczęcią tej rzeczywistości wiary, że w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym jest rozwiązanie problemów człowieka przez zmartwychwstanie. Oczywiście nie samo ukrzyżowanie, nie sama śmierć, bo śmierć jest tylko konsekwencją tego, co stało się w grzechu i co jest nadal w grzechu. Natomiast Bóg w swoim przewidzeniu właśnie to, co zabija człowieka, dał człowiekowi w Jezusie Chrystusie jako sposób wyjścia z tej sytuacji zamknięcia. I dopiero kiedy ktoś rozumie coś z tego, to dopiero można mówić o ewangelizacji. Natomiast mówienie, że to jest nowa ewangelizacja, to znaczy pomnożymy nabożeństwa nasze i tak dalej, zmożemy naszą intensywność po takiej czy innej formy pobożności według tego, żeby było tak, jak my chcemy, nie ma z ewangelizacją nic wspólnego. I to niestety nie jest rozumiane dobrze w Kościele. My tutaj w diecezji to wałkujemy, robimy na różne sposoby. Nie wiem, ilu to zrozumiało, nie? Ja to tłumaczę w małych grupkach, w szczególności na spotkaniach z nauczycielami. Księża już tego są fed up, jak można po angielsku powiedzieć, przesyceni, nie? Być może, ja już nie wiem, czy są w stanie już przejedzeni tym, nie są w stanie już tego trawić. Ale nie ma innej Ewangelii. Święty Paweł mówi, nie ma innej Ewangelii. Gdyby nawet ja sam Albanią z nieba głosił inną Ewangelię, to jest nieprawdą. To jest, na tym polega cała dobra nowina, która jest całkowicie niezależna od człowieka, jest całkowitym darem w Jezusie Chrystusie. I nie jest po linii tego, żeby mi się ułożyło dobrze życie, tylko po linii takie, żebym ja w moim życiu, które jest takie, jakie jest, znalazł rozwiązanie. I zostaje mi obwieszczone z rozwiązanie jedno w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Obwieszczanie tej prawdy to jest kerygmat. To jest ten heroldowe, że tak można powiedzieć, obwieszczenie. Kto w to uwierzy, w tym się rodzi wiara. Ten zaczyna iść. I wtedy ten słucha, przyjmuje sakramenty i pozwala na to, żeby ta rzeczywistość sakramentalna Boża w nim się spełniała. Jeszcze już wiem, że długo tłumaczyłem, ale lepiej no, nie mogę.
Nie tak. To dla nas jest w naszej diecezji wręcz oczywiste.
Tylko... No nie jest takie oczywiste. Gdyby było oczywiste, to było zupełnie no inaczej. No,
Jezus, pan jest
dla niektórych jest oczywiste. Witamy tak. Panią Anetę, która doszła.
Ale myślę, że generalnie to jest rzecz, która właściwie już przestaje być przedmiotem dyskusji co do istoty. Dziś właściwie w wielu miejscach zaczyna się również pytanie, jak? Bo zrozumienie tego istoty nowej ewangelizacji rodzi to pytanie, dobrze, no to teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jak. I to o to jak również też właśnie pytam księdza biskupa, bo czy istnieje właśnie wśród księży biskupów w Polsce taki konsensus, czy też zostawia się to poszczególnym diecezjom? Każdy mówi, dobra, to nie chce, każdy biskup daje radę na własną rękę.
To znaczy, wie pan, co można mówić o konsensusie takich sprawach, nie? Mhm. Tam, gdzie jest wiara, to jest konsensus. Tam, gdzie nie ma jasnego rozeznania, w tym to trudno mówić o konsensusie. Ja się nie chcę na ten temat wypowiadać. Nie? Poza tym jest bardzo ważne, że za aspekt duszpasterski, za prowadzenie wiernych, jest w diecezji odpowiedzialny biskup.
Czyli można
oczywiście biskupi mogą się wspomagać, nie? Mogą sobie się wymieniać doświadczeniami i tak dalej, bo każdy biskup jest biskupem także Kościoła powszechnego. Mnie nie jest obojętne to, co robi inny biskup, ale ja drugiemu biskupowi niczego też nie mogę narzucić. Nie? Mhm. Konferencja Episkopatu i wspólne zdanie i tak dalej dotyczą bardziej spraw organizacyjnych, nie? Sposobu przeprowadzenia pewnego, powiedzmy, życia w danym kraju czy w danym regionie, niż samej, nazwijmy, tej istoty prowadzenia bycia pasterzem. Bo nie jest odpowiedzialny za duszpasterstwo konferencji episkopatu jako tak, a tylko zawsze biskup. Nie? I ja tego jestem tak przekonany o tym i uważam to za w pewnym sensie za wielki przywilej i za niesamowity wielki obowiązek, nie? Zadanie. Dlatego trudno mówić o jakimś konsensusie. Ja wiem dobrze, że się na te tematy rozmawia. Nie? Ja nie byłem na tej konferencji, nie wiem jak przebiegały te obrady, ale na te tematy już było bardzo wiele. Ja często zabierałem głos na ten temat, właśnie na potrzebę właściwego, na temat potrzeby zrozumienia ewangelizacji. Nie? I niestety no, nie zawsze mamy właśnie taki konsensus, że rozumiemy. Nie? Ja mam doświadczenie między innymi przez głębokie studia biblijne, które są niesamowitym darem. Nie? Ja nie jestem uformowany przez dogmatykę czy teologię moralną. Nie? Studiowałem dogmatykę i nadal studiuję. Mam masę książek dogmatycznych i często zaglądam. Nie? Ale jestem uformowany przez Słowo Boże. To jest coś innego. Bo nie zawsze dogmatyka, nie, jest w pełni, jakby powiedzieć, odzwierciedleniem. Ja mówię, ostrożnie mówię, nie zawsze, nie chcę powiedzieć, bo to chodzi o pewne niuanse, o priorytety, o położenie akcentów, nie? I tak dalej, nie? Natomiast kto nauczył się słuchać Słowa Bożego, kto potrafi to Słowo czytać, nie, potrafi czytać także w językach oryginalnych, to jest niesamowite bogactwo. Teraz, no, mówiliśmy na ostatnim dniu wczoraj, przedwczoraj o sformułowaniu, kto jest mniej godzin i tak dalej. Jakie tam są niuanse, nie? Które można wyciągnąć, kiedy się to widzi. Nie? Dlatego tak zachęcam księży, żeby czytali przy różnych przekładach, jeśli nie znają języków oryginalnych. Nie? To też jest ubogacenie. I druga rzecz, która mi dała w życiu bardzo wiele, nie? To o tym mówię publicznie, tego się nie wstydzę, to jest droga neokatechumenalna. Chociaż wiem, że niektórzy uważają, że jestem biskupem neokatechumenalnym. Ja nie jestem biskupem neokatechumenalnym i nigdy nie byłem księdzem neokatechumenalnym. Ja wiem, że droga neokatechumenalna mi otworzyła oczy na wiele spraw. Nie? I to, że dzisiaj mi ktoś czy tamto zarzuca, że ja chcę mi tylko mieć neokatechumenalna, to nie jest prawdziwe. Nie? Ja szukam dróg, na których można by wprowadzać ludzi w wiarę, inicjację chrześcijańską. I teraz my takich nie mamy. Trochę robi to deuterokatechumenat księdza Blachnickiego, który na tym polu ma zasługi, niewątpliwie, ale jest wiele mankamentów w sposobie realizacji tych założeń, tego planu, który był w zamyśle księdza Blachnickiego. Przynajmniej tak ja to postrzegam. Nie, to wielokrotnie mówię, że cały ruch Światło-Życie potrzebuje powrotu do zamysłu, jaki miał ksiądz Blachnicki. Żeby to była rzeczywistość katechumenalna, czyli formacyjna, prowadząca do wiary. No i drugą taką rzeczywistością, która serio pojmuje katechumenat, to jest właśnie droga neokatechumenalna, która też ma swoje mankamenty i tak dalej, to jest, bo tam każda ludzka instytucja będzie to miała. Nie? Tylko ja widzę, znając sam tę drogę, bo sam od początku do końca ją przebyłem przez 23 lata czy 4 lata, nie? To wiem, jak to jest. Nie? I teraz jako biskup i wcześniej jako ksiądz, bo ja w 1994 roku skończyłem drogę, czyli już jest 17 lat temu. Nie? Widzę, ja naprawdę widzę, jak bardzo konkretną formą jest ta formacja, nie? Ta, w konkretnym itinerarium, nie? Gdzie są odpowiednie etapy, nie? Bo to nie jest to, że wszystkim jednakowo o wszystkim mówimy. Nie? Tylko są ci, którzy są na pierwszym etapie, do pierwszego skrutynium, którzy przechodzą te kolejne przejścia i dochodzą do drugiego skrutynium i tak dalej, i tak dalej. I mają na każdym etapie odpowiednią katechezę i są weryfikowani przez skrutynia. To nie jest, że ktoś zaliczy sobie taki, jest 2 czy 3 lata i stale idzie do przodu. Jak pewnie się pewne rzeczy nie stają, to znaczy nie idzie dalej. Nie? Tak długo jest na jakimś etapie, dopóki w nim nie okaże się działanie Boga, działanie Ducha Świętego. Nie? Oczywiście to znowuż nie jest to, że od razu jest wszystko idealne, bo absolutnie to nie jest prawda. Nie? Ale jest to sposób bardzo konkretny. Więc ja wracam do tego. Ja czuję bardzo mocno ten problem i o tym mówię, z tym się dzielę, do tego zachęcam.
Księże biskupie, zanim jeszcze panią Anetę poprosimy, jeszcze jest taka istotna bardzo moim zdaniem rzecz. Ten komunikat prawdopodobnie zostanie oceniony jako bardzo polityczny, bo generalnie on bardzo wielokrotnie odwołuje się do polityków, którzy mają podejmować decyzje. W sposób taki bardzo szczególny i mocny po raz pierwszy się pojawia takie otwarte żądanie skierowane do polityków o to, żeby wreszcie została przyjęty i zaczęta jakaś realizacja polityki prorodzinnej. Tutaj księża biskupie zaznaczają, że od 1989 roku mimo wielu deklaracji tej polityki, tego systemu nie udało się stworzyć i nie właściwie nic poza deklaracjami tak faktycznie nie ma. Ale jest też również w punkcie trzecim odniesienie do obywatelskiej inicjatywy w sprawie całkowitej ochrony życia ludzkiego. To jest 600 tysięcy głosów zebranych w bardzo krótkim czasie. Również w naszej diecezji, z tego co wiem, były te podpisy zbierane. I tak, z jednej strony jest to 600 tysięcy podpisów obywatelskich, z drugiej strony wiadomo, że księża biskupi nie mogą w żadnej mierze przyjąć innej postawy jak tej, która popiera taką inicjatywę. Ale ja tutaj mówię o pewnej sytuacji również, no i teraz ksiądz biskup powie, dobrze, no ta świeckość wkracza. Ale tu się pojawia taki kontekst, że...
Skąd pan wie, co ja powiem?
Nie, znaczy generalnie myślę,
pan
że...
Pan uważa, że w obecności biskupa ksiądz imputuje biskupowi, co biskupowi.
Nie, no ale chcę powiedzieć o tej świeckości, która tutaj wkracza i tej takiej właśnie trochę kalkulacji, że jeżeli ruszy się tą kwestię, no istnieje takie zagrożenie, że jak gdyby obudzi się ta druga strona, żądająca liberalizacji ustawy o ochronie życia poczętego. Ksiądz biskup też kilka razy wspominał o tym kontekście.
Proszę pana, ja od zawsze mówię w tym duchu, nie? Mhm. Sprawa ustawodawstwa to jest jedna strona. I biskupi, tak jak pan powiedział, nie mogą przyjmować innej postawy, nie? Jak ta, która wynika z założeń, nie? Z przesłanek chrześcijańskich. Pytanie jest w tej chwili, na ile chrześcijaństwo da się wyrazić w ustawach, które będą obejmowały daną społeczność, rządzoną demokratycznie, w których mamy różnego rodzaju opcje światopoglądowe, typy koncepcji życia i tak dalej. Nie? Wobec tego to nie jest droga jedyna, albo nawet trzeba by powiedzieć ta najbardziej właściwa, żeby regulować te sprawy drogą ustawodawczą. Ja nie mówię, że to nie jest ważne, ale to nie jest najbardziej istotne. Najbardziej istotne jest to, żeby formować sumienia chrześcijańskie, które są kształtowane przez wiarę. W pierwotnym chrześcijaństwie, jak list do Diogeneta mówi bardzo jasno, że ci chrześcijanie są tak jak inni, ale nie zabijają nowonarodzonych. Czy było takie ustawodawstwo, czy takie, oni tego nie robili. Kto dzisiaj będzie zmuszał, żeby to robić, jeśli ktoś powie, ja tego nie chcę. Nie? Dalej, jeśli by nawet zmuszał, nie? Teraz załóżmy kwestię tych lekarzy, ginekologów, czy tych, którzy są w służbie medycznej, którzy musieliby wbrew swemu sumieniu na przykład uczestniczyć. Nie? Jeśli ktoś ma wiarę i to jest gotów także tego nie robić kosztem, czy ryzykując, że zostanie zawieszony, czy pozbawiony tej pracy. Czy ustawodawstwo to rozwiąże? Oczywiście, pewne ustawodawstwo jest bardziej przychylne, pewne będzie mniej przychylne, niektóre będzie wprost przeciwne. Ale postawa wierzących nie zależy od ustawodawstwa. Ten przykład taki prosty, namacalny, który ja tu już kilkakrotnie mówiłem w radio, jeśli chodzi o supermarkety, tak?
Supermarkety.
Tak, ingerencję w to, bo to ktoś się do mnie tutaj kiedyś zwracał, żeby biskup powinien tu w takich pobożnych księdzach zarządzić, żeby nie w supermarkety, nie?
Marketach.
Markety, nie? Były w niedzielę zamknięte. Ja mam jedną tylko odpowiedź. Niech ci, którzy są wierzący, do tych supermarketów nie chodzą w niedzielę. I gwarantuję, że po 3 tygodniach supermarkety są zamknięte. Więc problem jest nie w organizacji, nie w strukturach, w ustawach. Problem jest w kształtowaniu ludzi, którzy najpierw w różnych strukturach żyją, a drugie ewentualnie te struktury tworzą. To z tego, że mamy dzisiaj w parlamencie tylu ochrzczonych, którzy potem tak głosują, takie dają propozycje, jakie dają. Więc nie wiem, czy to jest wystarczające. Ja doceniam wszystkie inicjatywy, które idą w tym kierunku, żeby rzeczywistość chrześcijańska była obecna Natomiast mówię, że to nie jest wystarczające i to nie jest ten, to nie jest ta droga. Droga jest przez serce człowieka, przez nawrócenie człowieka. Jeśli byśmy mieli ludzi nawróconych, żyjących według Ewangelii, każdy według Ewangelii, ja tu też kilkakrotnie mówiłem, nie mielibyśmy tylu potrzeby, tylu sądów, więzień, adwokatów, tyle kwestii spornych, małżeńskich, tyle krzywdy, które muszą przeżywać dzieci, opuszczone dzieci, nie? Bo to, za tym stoi zawsze jakiś ludzki egoizm własnego poznania dobra i zła. Czyli ostatecznie niewiary. I tego nie rozwiążą żadne ustawy. Ustawy mogą pomagać, wspomagać, czy mogą przeszkadzać, ale nawet jeśli przeszkadzają, są przeciwne, nie będą wierzącego, nie zmuszą. Nie?
No tak, ale z tej ustawy próbuje się też zrobić taki miernik bycia wierzącym, czy też nie...
No to jest dlatego, ja mówię, że ja mam zupełnie inny miernik. Niech pan tego nie mówi, że ja wiem, że pan tak się próbuje, tylko widzi, ja panu co tłumaczę, że miernik chrześcijaństwa, jeśli byśmy tak chcieli, nie tędy się stosuje, nie tędy przechodzi.
Dobrze, to tak jeszcze krótko. A ten projekt, taki kaleki bardzo projekt, bo to powiem szczerze, że ten projekt ośmieszają sami projektodawcy ustawy o związkach partnerskich. Ja mówię, że ośmieszają, dlatego że ostatnio gdzieś słuchałem wywiadu z panem Kaliszem, który jest bardzo takim gorącym propagatorem tego projektu. No i na pytanie chyba pani Olejnik zapytała, no dobrze, a siostra z siostrą mogą, a rodzeństwo mogą wchodzić takie związki partnerskie? No i w tym momencie praktycznie wyszedł cały absurd i nieprzygotowanie, że jest to projekt całkowicie obliczony na taką tanią popularność tuż przed wyborami. Tak. Ale niemniej, no załóżmy, ta ustawa, ona rozmiękcza samą funkcję, czy właściwie, znaczy samą nie funkcję, tylko instytucję małżeństwa. Ona
dla bieżących nic nie rozmiękczy, nie? Mm-hmm. No, to jest problem, nie? Wracam do tego samego, nie? Ja nie jestem w tej chwili zorientowany, bo za mało słucham tego wszystkiego i nie wiem, jakie tam są. Wiem tylko ogólnie, że jest taka, nie? Natomiast nie wiadomo, co może być. No, ci, którzy chcą to robić, no to będą robić, nie? Biskup nie może pójść i powiedzieć, że wam tego nie wolno robić, nie? Tylko może powiedzieć, jeśli tak robicie, to wy się wykluczacie ze społeczności wierzących, nie? Teraz to, że teraz mamy różne chrześcijańskie wspólnoty, które to akceptują, to jest jeszcze inny problem, nie? To jest też problem tożsamości, nazwijmy ogólnie kościoła czy kościołów, nie? Na ile te kościoły, myślę szczególnie o całej frakcji protestanckiej, nie? Na ile te kościoły są kościołami, które mimo, że się nazywają ewangelickimi, bo to jest przede wszystkim ta frakcja, faktycznie czerpią siłę i moc z Ewangelii. To jest pytanie. Ja tego tutaj nie rozwiążę, nie dam odpowiedzi.
Dobrze, zostawmy zatem ostatnią konferencję plenarną. Spotkanie w ramach konferencji Episkopatu Polski. Przejdźmy do naszego diecezjalnego programu Chrzest w życiu i misji Kościoła. Jest z nami pani Aneta Sobierajska, która w wielu naszych spotkaniach uczestniczyła, ale no przede wszystkim pamiętajmy o tym, że pani Aneta ten program również realizuje w swoim życiu i również w nauczaniu w szkole. Tak. Więc tym bardziej jest...
O to chodzi, żeby realizować go w życiu, a nic więcej. Tak mi się wydaje.
Natomiast ja bym chciał takie zapytać, po pierwsze tylko jeszcze przypomnę o tym, że możecie Państwo do nas pisać. Widzę, że już jest jakiś wpis. 509-056, 590. Te wszystkie wpisy, jeśli nie będę cytował teraz bezpośrednio na audycji, zostaną od razu wpisane na blog księdza biskupa, bo jest on już w tej chwili otwarty. Można również dokonywać tam swoich wpisów. Najłatwiej do nas napisać SMS 509-056, 590, bądź też ewentualnie komunikator internetowy gadu-gadu 308-6701. Można również dzwonić 25-644-65-55. Ale wracając już jak gdyby do samego programu. To jak gdyby zamknęliśmy po raz drugi trzyletni cykl.
To nie jest cykl, to są trzy lata.
Trzy lata, ale...
Bo nie, były powtórzone. Bo to cykl jest całość, będzie te 8 czy 9 lat.
Zapytamy zaraz, jak będzie wyglądał rok następny. Tak. Rozumiem, że nie będzie powtórki, a więc nie wracamy do początku, tylko będziemy kontynuować.
Natomiast można zawsze powracać, bo to jest zawsze aktualne. Szczególnie te pierwsze katechezy antropologiczne, one są fundamentem.
I teraz pytanie i do księdza biskupa, i do pani Anety. Czy to powtórzenie to jest, możemy powiedzieć na dzień dzisiejszy, że dobrze, że to jeszcze raz przerobiliśmy, dlatego że nie tylko chodzi o ilość, ale kwestia jakości odbioru tego programu. Widać, że uległa zmianie.
Bo pierwsze
tak, zostawmy to na razie pani Anecie.
No dla mnie to było zbawienne, ponieważ zaczęłam brać udział w tym programie od roku trzeciego, czyli pierwszy raz wysłuchałam katechez roku trzeciego. Pierwszego i drugiego nie słuchałam. Tak, przez 4 lata. To tego dla mnie było zbawienne, że mogłam potem wysłuchać
pierwszego
roku, drugiego i trzeciego. Także uważam, że to było bardzo słuszne, bardzo celowe. I rzeczywiście te katechezy roku pierwszego są fundamentem. Ja do tych katechez sama bardzo często wracam i sama do siebie odbieram te katechezy, jak i osobom, do osób innych. To jest podstawa i to jest bardzo ważne. I to właściwie pasuje do wielu różnych sytuacji człowieka.
Do wszystkich
opowiadać właśnie, do tego wracać. Dlaczego jest tak, a nie inaczej. Także uważam, że to było bardzo celowe. Dla mnie na pewno.
A dla uczniów, bo również pani, nie chcę powiedzieć słowo eksperymentowała, ale po prostu zastosowała to również jako formułę w swoim programie nauczania.
Znaczy ja to, ponieważ tak, ja sama uważam, że to jest bardzo cenne dla mnie i to mi bardzo pomogło, bardzo pomaga mi, dlatego nie mogę się tym, co im pomaga, nie dzielić z innymi, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Obserwowałam moich uczniów w klasie trzeciej, prowadziłam te katechezy z gimnazjalistami klas trzecich. Dla nich to było bardzo ciekawe, bardzo to było interesujące dla nich. Były to pojęcia trudne były sformułowania. W ogóle ta pierwsza księga rodzaju była dla nich taka bardzo tajemnicza i wydawało się, że to jest po prostu o jakichś tam zamierzchłych czasach historia. Mówi ta historia o zamierzchłych czasach. A gdy się okazało, że mówi o nas, o tobie, o Arturze, mówi o Natalii, mówi o mnie, to było dla mnie bardzo ciekawe i cieszyłam się z tego, że jak widziałam, jak oni dostrzegają siebie w tych postaciach.
Czy młodzież odkrywa siebie.
Odkrywa siebie, no. Tak jak
trzeba tylko to im odpowiednio podać. Nie? Bo nie...
No tak, jest to... Nie wiem, czy to jest trudne. No, uważam, najważniejsze jest, że takie jest moje zdanie. Zresztą to potwierdza ostatnio też ksiądz biskup na blogu, że najważniejsze jest pójść za Jezusem i powiedzieć, to jest ważne, ja się temu poddaję. Starać się, żeby to przekazać jak najlepiej, ale najważniejsze jest to przekonanie osoby, że to jest ważne i trzeba o tym mówić. I ja myślę, że młode osoby, które widzą, widzą, że dla mnie to jest ważne, tak mi się wydaje, bo oni obserwują mnie, to czy mój przekaz jest bardziej przekonywujący, czy mniej może dopracowany, ale no myślę, że jakoś do nich to dociera, tak uważam. I odkrywają siebie, absolutnie. Odkrywają siebie, sytuację swoich rodzin, widzą. Także mówią o tym i to jest bardzo cenne, uważam. No, oczywiście to jest dopiero początek, bo ja jak mówię, no jestem od nich wiele starsza i do tego wracam cały czas, więc ale uważam, że jeżeli wiedzą już, chociaż zostanie coś w ich głowach, że ta pierwsza księga rodzaju mówi o naszej sytuacji i tak dalej, to ja myślę, do tego będą wracać i myślę, że wiedzą już, że mogą do tego wracać, że to ich może im pomóc, że to może, no, pomoże, a nie to, że może pomóc.
Ja mogę powiedzieć z mego doświadczenia, nie? Ja w tych tekstach siedzę kilkadziesiątków lat i za każdy raz, kiedy o tym mówię, czy czytam dla siebie, bo ja też czytam to dla siebie, i w tych tekstach oczywiście często czytam po hebrajsku, nie? Żeby zobaczyć, bo to są pewne niuanse, nie? Ja odkrywam, ze względu na moją różną sytuację każdego dnia, nie? W różne okoliczności, nie? Odkrywam pewne rzeczy, które są nowością, nie? Czy to jest studnia, jakby powiedzieć, niewyczerpana mądrości. Te proste opowiadanie, mówię o tych pierwszych rozdziałach, przede wszystkim drugim, trzecim rozdziale, ale potem także historia patriarchów i tak dalej, nie? Ale te pierwsze rozdziały to jest studnia niewyczerpana mądrości, nie? Ja te teksty moje czytałem tysiące razy. I z różnych stron. Nie? Czytałem dla siebie, czytałem po to, żeby też mówić o innych. Nie? Więc dlatego to, co mówię, jak ktoś zobaczy, że tam jest źródło, nie? To do tego będzie wracał. Nie? Wtedy, kiedy mu się zachce pić, bo do źródła się idzie wtedy, kiedy chce się pić. Ale trzeba wiedzieć, że to źródło jest. Tak. Dzisiaj wielu nie wie, że to źródło jest. To jest właśnie to, co mówiłem przed chwilą o dobrej nowinie. Nie wie, że to jest rozwiązaniem i szuka dlatego innych rozwiązań, pozornie lepszych, bardziej atrakcyjnych, mówi, bo to jest trudne, bo to jest nudne, bo to mówi ktoś, nie? I dlatego trzeba to, co pani Aneta powiedziała, takich, którzy dotknięci tym, będą pokazywali. Ja otrzymałem źródło, otrzymałem życie z tego źródła. Podoba się tobie, czy nie podoba, ja nie wiem, nie? Tobie, który na mnie patrzysz, czy mnie pytasz. Ale skoro mnie pytasz, ja mówię, źródło jest tutaj. Jeśli to dzisiaj się nie podoba się schylić, bo jest za nisko, no to się nie schylisz, ale może cię takie napragnienie przydusi, gdybyś tak powiedzieć, że któregoś dnia może się schylisz i będziesz może mi za to dziękował, że ja ci nie wskazałem czegoś innego, łatwiejszego, tylko powiedziałem, to źródło jest.
W tym wszystkim potrzeba ludzi, którzy głoszą, w tym wszystkim potrzeba ludzi, którzy żyją tym słowem, a więc nie tylko i wyłącznie głoszą werbalnie, ale również pokazują swoim życiem, że to słowo w nich jest, w nich działa, że z tym słowem jest zdecydowanie łatwiej żyć. Znaczy tutaj też użyjmy takiego, jeśli ktoś szuka łatwiejszego życia, no to właśnie ze słowem jest łatwiejsze, bo można po prostu to życie zrozumieć i wtedy żyje się łatwiej, kiedy się to po prostu pojmie. Ale i teraz pytanie, czy tych głoszących, tych żyjących, tych świadków, tak jak ksiądz biskup ocenia, no bo przecież ksiądz biskup dokonuje pewnie na pewno takich sobie podsumowań, jest, pojawiają się ci tutaj w naszej diecezji. To nie jest... widać tych ludzi, którzy...
Ja nie próbuję tego oceniać. Ja wiem, że tacy są. Że są tacy, którzy się starają to przyjąć dla siebie, nie? To być otwarci na to. Są tacy, którzy chcą to zrobić, bo chcą to powtórzyć, nie? W taki sposób. Czy jakoś coś zrobić, nie? To będą różne, nie? Sposoby podejścia. Ja nie jestem w stanie oceniać. Ja tylko wiem, że to mogę stwierdzić ogólnie, że to nie idzie łatwo. Ja nie będę teraz wymieniał przyczyn, o których mi się wydaje, że gdzieś tkwią. Nie? To ogólnie tak by można powiedzieć, że jest mała gotowość wejścia w nawrócenie, w prawdę, nie? My mamy w dużej mierze obłudę religijną. W dużej mierze. Związaną z obrzędowością, z tym, że my musimy pokazać, że my jesteśmy jakoś poprawni i przed Bogiem, i przed ludźmi. Teatros to jest pewne uproszczenie. Ale to jest wskutek religijności naturalnej, o której powiedziałem wcześniej, dalej idąc jest hipokryzja. Nie? Nie? Religijności naturalnej, a przede wszystkim jeszcze bardziej religijności wynikającej z prawa. Nie? To jest to, z czym Pan Jezus miał najwięcej trudności. Nie? Z faryzeuszami. Hipokryzja to jest obłuda. Nie? To jest to, gdzie nie wchodzisz w prawdę, tylko myślisz, że masz twoją sprawiedliwość i potrzebujesz Pana Boga, który by tę sprawiedliwość potwierdził. A nie, że ty uważasz siebie za niesprawiedliwego, odkryjesz, że jestem niesprawiedliwy, potrzebuję usprawiedliwienia od kogoś, kto przychodzi do mnie i mnie przyjmuje takim, jakim jestem. To jest zupełnie co innego. Ja się muszę przed tym kimś wykazać, że jestem lepszy niż jestem, bo nie wierzę, że on mnie zaakceptuje takim, jakim jestem. To jest faryzeizm, to jest obłuda. I religijność prowadzi z natury do obłudy. Natomiast wiara płynąca z Ewangelii prowadzi do prawdy. Bo mnie pokazuje, że Jezus Chrystus mnie usprawiedliwia nie jako idealnego, nie? Tylko mnie bierze takim, jakim jestem, nie? Tego łotra na krzyżu, który mówi, ty jesteś sprawiedliwy, który wyznaje, nie? Ja słusznie cierpię, czy my słusznie cierpimy, ale On, Jezus, jest sprawiedliwy. I w tym samym jestem usprawiedliwiony. To jest kopernikański przewrót, którego nam brakuje. Dlatego są te trudności. Brakuje nam kerygmatu, który by obwieścił ten przewrót. No. I co ja mogę zrobić? Ja to, gdzie mogę, głoszę. Czasem idzie to jak groch o ścianę. Do wielu serc to czuję, że dociera. jest gdzieś tam, można powiedzieć, jakimś momentem dotknięcia, ale potem bardzo łatwo przychodzą właśnie te inne troski, jak mówi z tym ziarnem, nie? To ziarno pada między te kłopoty, te ciernie i zagłusza, nie? Biskup ładnie powiedział, ale co ja biedny mogę to zrobić, nie? Dlatego, że nam brak struktury katechumenalnej. I to jest, nazwijmy, problem parafii. Parafie nasze nie mają struktury katechumenalnej. Gdzie ten człowiek, który usłyszał słowo, nie, którego życie padło ziarno, gdzie może iść do tej szkółki, nie, do tego seminarium, to znaczy seminarium w sensie szkółka, seminarium, gdzie by mógł to ziarno, które w nim padło, kultywować. Nie, nie mamy tego w parafiach. Często parafie są wprost antykatechumenalne. Jak ktoś się chce w parafii nawracać, to na niego patrzą jak na dziwaka. Ja nie chcę teraz, i to już kilkakrotnie też mówiłem, nie, w rozmowie z wyższymi, tam nazwijmy, instancjami z więziennictwa. Nie. Jednym z wielkich problemów jest reintegracja więźniów, którzy byli ileś miesięcy czy któryś rok w więzieniu, gdy wracają do swoich parafii. Oni się boją wrócić, bo są odrzuceni. A tymczasem właśnie to jest najbardziej wrażliwy, delikatny punkt, żeby tego marnotrawnego syna, jak chcemy nazwać, przyjąć. I dlatego ziarno pada. Ja tu widzę często, nie? To ziarno pada, tylko nie ma struktury. I ja tych struktur od razu też nie stworzę. Dlatego między innymi mówię, jednym ze sposobów jest konkretna droga nauka katechumenalna, która jest konkretną propozycją struktury, w której może człowiek nawracający się, który usłyszał słowo, iść i przeżywać swoje nawrócenie. Ale oczywiście często parafia jako wspólnota się dziwi, że oni mają liturgię oddzielnie, że mają inny sposób gromadzenia się i tak dalej. Ja kiedy mogę dotrzeć do ludzi, którzy chcą serio na ten temat porozmawiać, to mówię, to jest analogicznie, jak masz małe dziecko i jest ono w żłobku, nie? Czy ono jest w kołysce, nie bierzesz go do stołu razem z gośćmi, nie, tylko dajesz mu, zupełnie inaczej traktujesz. Tego człowieka, który usłyszał słowo, nie? Który jest jak niemowlę, trzeba też pozwolić tak właśnie potraktować. Nie? Tymczasem nasze wspólnoty parafialne, tak zwane dojrzałe, które nie są wcale dojrzałe, bo gdyby dojrzałe, to by się o to troszczyły, się gorszą, że jest wspólnota nawracających się. To jest bardzo bolesne dla mnie jako biskupa. Nie? Ja widzę, że wśród duchownych, duszpasterzy, to przełamać to jest wielki trud. Nawet pan się pytał, co robić. Nie? Trzeba głosić. Dopóki nie powstaną z tego małego zaczynu, nie? Ja jestem przekonany, że przez zgłoszenie słowa, jedno, kiedy wpadnie między ziarno, przy drodze i tam na skaliste i tak dalej, raz po raz padnie na taką sytuację, że to wyrośnie. I ja jestem przekonany, że dzisiaj już jest wielu, którzy tym zostali dotknięci. Jest wielu.
Pytanie do pani Anety o to, bo ten program okazało się, że w wielu środowiskach, zwłaszcza w środowiskach szkolnych, stał się narzędziem. To jest akurat to, co jest szczególnie jak gdyby dodatkową wartością, którą być może ksiądz biskup wprost nie przewidywał, wprowadzając ten program. To, że zaczyna się wokół tego wszystkiego budować programy nauczania, zaczyna się budować również wspólnoty, bo to są również te spotkania w parafiach, bo są parafie, gdzie są różnie ci robotnicy, co prawda jest ich niewielu, żniwo wielkie, ale robotników niewielu, ale tych niewielu robotników jest. Zaczyna się również tworzyć pewien, ja nie chcę nazywać tego ruchem wspólnotowym, ale pewien zaczyn, ferment twórczy, z którego być może... Do czego jeszcze może posłużyć ten program? Oprócz takiego wprost mówienia, dobrze, to my oprzemy na tym programy nauczania, programy autorskie powstają, znamy kilka szkół, tutaj przyjeżdżały, również spotykaliśmy się, gdzie to program w Chrzest w Życiu i Misji Kościoła stał się podstawą do tego, żeby pisać autorskie programy nauczania, nie tylko katechezy, ale również innych przedmiotów, i również do języka polskiego w szkołach. Do czego jeszcze można wykorzystać w pani ocenie? Biorąc pod uwagę i pani doświadczenie pedagogiczne, jak również to, że pani przeżywa ten program.
Wykorzystać.
czy tylko i wyłącznie szkoły. Jak to
Jak to słowo wykorzystać? Po prostu to, ja nie wiem, czy ja to wykorzystuję, no po prostu to się przyjmuje i to się po prostu tym się żyje po prostu. Tak to, ja tak nie myślę, że tak powiem, o teraz wykorzystam sobie ten fragment. To jest tak po prostu, że no to w sposób trzeba, jak powiedział ksiądz biskup, jeżeli usłyszysz i uwierzysz, a potem słuchasz tych, kto ci głosi i potem idziesz za tym. I tu nie ma tak, że wykorzystam teraz to, czy to. Nie ma takiego myślenia,
coś,
nie ma.
Zabiorę
tak.
Tutaj, coś zastosuję.
Nie ma czegoś takiego, tylko po prostu to jest jakby w każdej sytuacji, jeżeli się to przyjęło, to się jakby inaczej sytuację ocenia, inaczej się w tej sytuacji coś zachowuje, inaczej w tę sytuację wchodzi, inaczej ją traktuje innego człowieka, męża, dziecko, teściową, mamę. No tak po prostu to jest, życie się jak gdyby zmienia. Tutaj mówił się przewrót kopernikański, czy to jest rzeczywiście przewrót kopernikański w życiu po prostu, jeżeli się zacznie coś z tego rozumieć i się człowiek przekona, że to jest prawda, że to tak jest po prostu. Także to nie to, że to na lekcji religii, na języku polskim ja wykorzystuję, ja po prostu cały czas to jakby jest. To mam w głowie, z tyłu głowy.
Dobrze. Idealnym by było, gdybyśmy potrafili... To jeszcze ksiądz biskup kiedyś, ja pamiętam, jak opowiadał, jak to organizacyjnie zostanie stworzone, że z każdej parafii jedna, dwie osoby, że będą przyjeżdżać, że będzie możliwość spotykania. Jeżeli to będzie 2% wszystkich członków naszej wspólnoty decyzjalnej, że to będzie ten taki zaczyn. Ale biorąc pod uwagę choćby nawet to, o czym rozmawialiśmy, o konieczność katechizacji nie tylko w parafiach, ale również w rodzinach. Gdyby tej nowej ewangelizacji, która musi się odbyć i zacząć się w naszych rodzinach, bo nie możemy tylko i wyłącznie zrzucać tego czy na samą parafię, czy też na szkołę. Powiedzmy sobie też, że rodziny są bardzo wygodnickie i generalnie kwestie wychowawcze, kwestie nie tylko związane z wiarą, ale również w ogóle z kształtowaniem młodego człowieka najchętniej by zostawiły gdzie indziej. Ksiądz biskup zresztą powiedział, no kto ma katechizować, jak sami rodzice potrzebują tej katechizacji. Więc ja się tak zastanawiam, czy istnieje taki sposób na to, żeby po prostu dojść do modelu prawie że idealnego, żeby przynajmniej ktoś jeden w takiej rodzinie, niech to będzie nawet rodzina wielopokoleniowa, ja nie mówię taki wprost rodzice, dzieci, udałoby się, że tak powiem, przepraszam za wrażenie, kolokwializm, wciągnąć. Nie.
Rodzice, mając te materiały, nie, po usłyszeniu katechezy kerygmatycznej, bo to jest fundamentalne i tu się rozbija u nas często realizację tych stopni, że tak można powiedzieć, przez to, że brak jest, jakby powiedzieć tak, dobrze wygłoszonej katechezy kerygmatycznej, nie, przez tych, którzy lokalnie to robią, nie, bo tego właśnie zasiania, nie. I teraz taka osoba, czy takie osoby, nie, tacy rodzice, którzy usłyszeli to, którzy coś do nich dotarło, nie, jeśli wezmą te materiały, nie, i załóżmy, raz w miesiącu, nie, siądą ze swoimi dorastającymi dziećmi, czy razem z dziadkami, ale to już tam zostawmy raczej dziadków, bo pan mówi o wielopokoleniowej rodzinie. Niech by tylko był ojciec i matka w najbardziej, można powiedzieć, optymalnych warunkach z tymi 11, 17, 20-letnim, czy tam jeszcze 4-letnim, to już może za wcześnie, ale 8-letnim synem i opowiadać o tym, opowiadać tę historię. Czy Abrahama, czy mówiąc o tym, o grzechu, tym językiem, jaki jest w Biblii, nie wprowadzając ludzkich dodatków, nie? Interpretując to właśnie w tym duchu, w jakim tu się pokazuje, tym egzystencjalnym. Nie? To jest wielka szansa. Ja często mówię do rodziców, nie? Kiedy spotykamy się, tak dalej, mówię, weźcie w domu i nakażcie trochę, bo dziecko ono musi otrzymać. Nie? Dzisiaj ty pójdziesz potem grać w piłkę, ale najpierw godzinę siadamy tutaj i rozmawiamy. Nie? A potem pójdziesz, nie? Grać w piłkę. Nie? przeczytamy ten fragment, zaczniemy mówić. Co tobie ten tekst mówi? Najpierw ojciec czy matka musi to powiedzieć. Mnie musi powiedzieć. Ja zobaczyłem, nie, na podstawie tego słowa, że dzisiaj na przykład próbowałem przeprowadzić moją wolę, bo uważam, że jest moje dobro i zło polega na tym i tak dalej, dlatego przeprowadziłem to i to. I może to ojciec powiedzieć na oczach swego syna dorastającego czy córki. Nie? I to jest mój grzech. To nie chodzi o to, że ja dzisiaj zgrzeszyłem, mam iść do konfesjonału i powiedzieć, zgrzeszyłem w tym i tamtym. Nie? Tylko moje myślenie grzeszne. Bo ja chcę przeprowadzić w mojej rodzinie, tutaj wobec was, to, co ja chcę. A się nie pytam najpierw, nie? Co Pan Bóg chce od was, albo jakie są przykazania. Nie? Bo ja na przykład chciałem, żebyśmy tutaj w domu zrobili to, a jest niedziela. Nie? I teraz w pewnym momencie, bo to biorę taki bardzo przeprosty przykład. Nie? Dzień Święty święcić. Nie? A ja tu wam nakazałem rano, żebyście coś tam w domu robili, sprzątali, nie? Bo nie zrobiliśmy tego wczoraj w sobotę, nie? I w pewnym momencie mnie olśniło, że ja się pomyliłem. Że to ja chciałem przeprowadzić moje poznanie dobra i zła, to znaczy to, co jest efektem mojego poznania dobra i zła. I dzisiaj to się wycofuje. Nie dlatego, że nie wolno, tylko dlatego, że ja chcę uzyskać nową relację do tego, czym jest dzień świąteczny, nie? Ja chcę być z wami. Chcę z wami trochę się podzielić. Chcę was pokazywać, że ja to zrozumiałem, że przekroczenie Bożego przykazania jest złem. I tobie, Wojciechu, czy tobie, Ireno, nie? Synu czy córko, mówię, ja to dostrzegłem. Popatrz teraz ty na twoje życie. Tak rozmawiać. Te katechezy, ten materiał, nie? Jest bardzo dobrą płaszczyzną do tego, żeby w rodzinach mieć punkt styczny do rozmowy w oparciu o teksty biblijne, w oparciu o to, co jest przedmiotem wiary. I to nie jest żaden ideał, to jest bardzo konkretna forma. Nie? Do tego bym bardzo rodziców zachęcał. Nie? Oczywiście, proszę nie myśleć, że ja uważam, że dzieci od razu z aplauzem przyjmą, nie? Bo chłopak chce iść grać w piłkę od razu. Nie? Ale jako ojciec i matka możesz powiedzieć, pójdziesz tam, ale proszę bardzo, ja chcę też z tobą to przeżyć. Bo ja ciebie potrzebuję jako syna, żebyś też mi powiedział, nie?
Ja myślę, że generalnie nie trzeba nawet czasami zatrzymywać, wystarczy zawsze jest dobry jakiś moment, znajdzie się.
Tak jest, no ja mówię.
W ciągu dnia do tego, żeby nawet niekoniecznie wymuszając.
Wymuszając, ale nawet gdyby nie.
Jest dosyć ciekawy wpis, otrzymaliśmy. Może to nie na temat, ale napiszę. Nic tak bardzo nie odpycha dzisiaj młodych ludzi od Kościoła, jak to, kiedy słyszą, że znowu jakaś osoba duchowna krytykowała polityków, żądała od polityków takiej, a nie innej postawy. Mówią, że znowu jakiś ksiądz żąda nie wiadomo czego. Nie zawsze jest to uzasadnione, ale to dzisiaj bardzo odpycha i zniechęca moich rówieśników do Kościoła. Z drugiej strony moi rówieśnicy nie słyszeli nigdy kerygmatu przepowiadania dobrej nowiny, kiedy jeszcze chodzili do Kościoła. Najczęściej z katechezy i homilii nie pamiętali zbyt wiele. Nigdy nie słyszeli księdza, który mówi o tym, że jest centralną nowiną naszej wiary. A fakt, że młodzi ludzie są bardzo pogubieni. Pragną miłości, pragną wewnętrznej pewności, pragną doświadczenia bezinteresownej miłości. A jak słyszą już wypowiedź księdza, to on mówi o ustawodawstwie i o dobrym postępowaniu. Wiem, że trochę przesadzam i ogólniam, ale jak patrzę na to, co się dzieje z moimi rówieśnikami, jaką mają postawę do Kościoła, jak stopniowo odchodzili od Kościoła, od niedzielnej Eucharystii, to niestety nie można mieć innego obrazu o tym, co się dzieje.
No, słusznie ta osoba pisze. Jest bardzo wiele, ja myślę, pani Aneta, co mówi na ten temat.
Nie? Pani ja właśnie to chciałabym powiedzieć, że taka ustawa proponowana, prawda, i ma być prowadzona, ona powoduje wiele zamieszania, wiele złości, wiele niepokojów i właściwie, tak jak to mówił ksiądz biskup, nie powoduje, że młodzi ludzie będą przychodzić do kościoła, czy młodzi, czy w ogóle. Natomiast ja wciąż pamiętam właśnie ten list do Diogneta, że oni nic nie robili, nic żadnych ustaw nie wprowadzali, natomiast przyciągali ludzi i oni ginęli, a coraz więcej chciało być chrześcijanami. I to jest właśnie na tym polega cała różnica, że tak żyć powinien, to powiedzieć, tak mamy żyć w Kościele, żyć Ewangelią, żeby patrząc na nas, ludzie mówili, oni się kochają. Ja chcę być w tej wspólnocie. I to jest ten cały problem. A jeżeli... A jest trochę inaczej, tak.
Ja przepraszam, ale ja mam jedno takie... Tak jak pani Anety słucham, tak? jedna rzecz, która być może w naszych słuchaczach gdzie kiełkuje i chciałbym, żeby ją jakoś wychwycić. Bo my mówimy, że my powinniśmy. Znaczy my to znaczy kto? Bo generalnie dobrze polega na jednej rzeczy, że zazwyczaj jest to jest taka psychologia. Znaczy tak, no i teraz siedzi taki słuchacz i sobie myśli, znaczy księża? Tacy powinni być?
Ja taki bym... Ten, kto usłyszał kerygmat, uwierzył, będzie tak żył.
Tak.
I koniec. Czy będzie ustawa taka, czy nie będzie taki, czy będę go chwalić. On znalazł źródło życia. I koniec. I staje ipso facto, nie? Przez ten fakt, staje się światłem, nie? Staje się znakiem. Staje się solą. I koniec.
Tylko teraz takiego kogoś, jednak mimo wszystko, ja przepraszam, będę tak. pytał tak troszeczkę zaświadczałem po świecku, myśląc, czyli co, ale takich ludzi trzeba byłoby jednak mimo wszystko w jakiś sposób wokół siebie, znaczy wokół kogoś skupiać.
Głosić słowo. Widzi pan, przed kilku dniami tłumaczyłem, jak się dokonuje powstawanie wspólnoty neokatechumenalnej. Nie? Nie ma żadnej preselekcji. Że wybieramy ludzi inteligentnych, czy po studiach, czy bogatych, czy zdrowych, czy tak dalej. Jest jedna rzecz. Się głosi słowo, na różny sposób, ale potem ostatecznie ten kerygmat. I kto ten kerygmat usłyszy, ten jest. I się troszczy o to, żeby to słowo, to ziarno, które wpadło, miało właściwy klimat do rozwoju. Żeby nie zostało przygłuszone. I jedyne kryterium, jakim katechiści potem, nazwijmy, badają, to czy jest ktoś posłuszny wewnętrznie temu słowu, które otrzymał. Ja mam w swoim zawołaniu, nie przez przypadek, jakie moje jest zawołanie, pan pamięta, nie? Posłuszeństwo Ewangelii. Ja zobaczyłem, że warto słuchać dobrej nowiny, nawet jeśli ona mówi mi rzeczy, które mi nie pasują, które są przeciwko mnie, które mnie czynią głupkiem w oczach świata. Mnie pytano teraz, to mogę tak zdradzić, nie? Przygotowują tam książkę jubileuszową dla mnie naukowcy. Nie? Pytali mnie, jakie hasło dla tej książki wybrać. Ja wybrałem Rzymian 1,16, bo to jest tekst, który mnie kiedyś bardzo mocno zafascynował. Nie wstydzę się Ewangelii. To znaczy co? Ktoś mi powiedział, nie wstydzi się Ewangelii. To bardzo łatwo biskupowi powiedzieć, ale wcale nieprawda. Bo powiedzieć nie wstydzę się Ewangelii, to znaczy ja nie wstydzę się powiedzieć, że ja moje życie po ludzku przegrałem. Te konie, na które postawiłem, czy moja inteligencja, czy siła, czy zdrowie, czy ja nie wiem teraz, tutaj, czy bogactwo, na tych koniach dowiedziałem, że ja się nie dojadę do tego celu, o jaki chodzi. Został mi darmowo dany inny konik, nie? Jak i Ewangelia, która mówi co? Strać swoje życie, a będziesz żył. Ja teraz obrazowo mówiąc, temu koniu zawierzyłem, temu koniowi, nie? Na tego konia wsiadłem. Ja się tego nie wstydzę, że jadę na koniu, który w oczach świata jest garbaty, który jest niepopularny, który powoduje, że mnie krytykują. Ja się tego nie wstydzę. Bo to, co w oczach świata jest racją wstydu, dla mnie jest źródłem zbawienia. I nie chciałbym tego zmienić za żadną cenę. I o to Pana Boga proszę, żebym od tego nie dał się odciągnąć. To jest moje zawołanie, posłuszeństwo Ewangelii. Ja się nie wstydzę tego, żeby być na tym koniu, z którego się inni śmieją, krytykują, powstają przeciwko, nie? Nie rozumieją.
Ja myślę, że biskupie, to co w tej chwili ksiądz biskup mówi, to nie jest kwestia, że księdza biskupa się krytykują, bo krytykują, śmieją się, bo śmieją. Oni się czują wobec tego bezradni.
No, a to nie jest moja sprawa.
Ale ja kiedyś biskupowi mówię, że generalnie budzi to, taka postawa, tak, poczucie bezradności z drugiej strony. I z tej bezradności to te próby są tego krytykowania, śmiania się i tak dalej. To jest dowód bezradności.
No więc, ale kto w to uwierzy, ten będzie zbawiony. Tak samo Pawła, no co zrobili z nim? Ja teraz, bo dla mnie osoba Pawła, nie, jest bardzo zawsze, ja Pawłem bardzo mocno się zafascynowałem i studiowałem Pawła bardzo mocno. Nie. Właśnie Paweł też, nie, był dla wielu niezrozumiałych. Nie. Był niezrozumiały. Nie. I nie chodzi o to, żeby on chciał być niezrozumiały, tylko był inny. I teraz ja mam nadzieję, to znaczy mam nadzieję, bo Pan mnie pociągnął, czy poszliśmy po tej linii, powiedzmy lepiej tak, nie? Dlaczego właśnie jest ten fakt bycia, nie? Nie tyle starać się o to, żeby jakoś się pojawić, przedstawić, nie? Jeśli masz tę filozofię, o której powiedziałem, tego oparcia na Ewangelii, to wchodzisz w sytuacje trudne, nieprzewidywalne po ludzku, nie? Których nie wiesz, co będzie trzeba robić, a ty wiesz, że tam, gdzie okaże się to, co można powiedzieć sytuacją słabości, jest okazją do tego, że się okazała moc, która nie jest ze mnie. Nie? I teraz niektórzy będą chcieć to mieć, jak chcieli kupić, nie? To jest symonia, nie? Z tego takiego ducha. Nie? Niektórzy będą krytykować, niektórzy poczują się bezradni. Pan Jezus też, ja nie chcę teraz się porównywać, nie? Ale Pan Jezus też w niektórych sytuacjach przechodził między nimi i byli bezradni. Niezrozumieni. Kto może rozumieć, rozumie. Natomiast ja nie chcę za żadną cenę być oddalony od tej prawdy. Przy świadomych zmysłach, ja mam nadzieję, że przy świadomych zmysłach od tej prawdy nie odejdę. Mam nadzieję. I o to proszę. To jest bojaźń Boża, nie? Bo ja wiem, że wszystkie inne konie, nawet najlepsze, najładniejsze, najbardziej popularne, one dobiegną tylko do pewnego etapu. Natomiast ten koń, który potrafi umrzeć i żyć, ma perspektywę wieczną, nie? Która nie jest oparta na moich siłach, dlatego ja mogę być czasem przegrany, nie? Ale wiem, że to jest życie, nie? I w tym się właśnie nie rozumiemy, bo świat dzisiaj myśli w kategoriach innych, także po części w Kościele się myśli w kategoriach innych. Przysłowiowy, nie, proboszcz roku, nie? Nie wiem, to jest, bo tak jest. Biedny proboszcz roku, nie?
Najbiedniejszy proboszcz roku.
No nie wiem, czy pan nie rozumie, o co chodzi nawet.
Tak.
Ja się nie wstydzę Ewangelii.
Ja
ona jest mocą Bożą, która zbawia człowieka. Ja to wiem. Ja nie wiem, jak ma moje życie wyglądać jutro, nie? Co ma się stać, nie? Ja tylko wiem, że na tym koniu, teraz obrazowo mówiąc, nie zostanę zawiedziony. Ja tylko proszę, żeby się nie przesiadał na innego konia. Nie?
Ja nie tylko rozumiem księdza biskupa, ale rozumiem tą bezradność tych, którzy, że tak powiem, tak jak
ktoś siadł na innych koniach. Tak, co ja mogę zrobić? No. Ja tylko mówię, siadajcie na tego konia, bo ten koń ma miejsc bardzo wiele. Nie? Zapraszam do tego. Nie? I to na różne sposoby. Nie? Ja robię tak, jak to potrafię. I z łagodnością, i z gwałtownością czasem, nie? Bo czasem potrzebne jedno i drugie. Nie?
A jak będzie w przyszłym roku?
Z czym? Z gwałtownością czy z łagodnością?
No, myślę, że na to pytanie to by wielu chciało usłyszeć odpowiedź na tej zasadzie, dla kogo łagodny, dla kogo gwałtowny, wiesz, generalnie. Nie, też
tam,
mówię,
gdzie
się żartuję, przepraszam.
Ja też nie chcę powiedzieć, co jest najbardziej trudne do przeżywania, nie? To znaczy, ja mówię, takie są trzy rzeczywistości, które się nakładają, które są najbardziej trudne do zaakceptowania. Głupota, to znaczy niewiedza. Ja nie mówię o malczkości, nie? Wiedzy, tylko to, że ktoś nie chce wiedzieć. Nie, nie ma gotowości poznawczej. Nie? Są tacy ludzie, którym wystarczy to, co wiedzą, po swojemu i niczego nie chce wiedzieć. On nie przeczyta niczego więcej. Są tacy ludzie. To jest głupota. Drugie co? Które jest konsekwencją tego z uporu, że ja mam rację. To są dwie rzeczy, jak się nakładają na siebie. Co?
Pycha.
Upór, mówię, upór. trwa nie w tym. Nie? Ja mam rację. To już pan to nazwa, jeszcze ja mówię to uporne. I trzecia rzecz, jak na to nadejdzie jako coś, co to konsoliduje i czyni betonem nie do przyjęcia, to jest pobożność. Jak głupota, upór będą razem i znajdą się jeszcze kontekst pobożności, to znaczy, że Pan Bóg mnie w takiej sytuacji błogosławi, że ja to jestem, mam rację i tak dalej. To jest najtrudniejsza rzecz, nie? Ja mam... Bo to jest niemożliwe, żeby ktoś, dopóki to trwa, żeby wszedł w nawrócenie. On będzie zawsze Pana Boga trzymał za nogi, żeby Pan Bóg robił to, co On chce, bo On wie. On nie ma mowy, żeby przeczytał słowo, nie? I doczekał, do czego to słowo wzywa, bo on nie zrobi tego, bo on wie. On przy tym swoi.
Ale ja pytam o to, co będzie tematem czwartego roku.
Prorocy. Teraz my zrobiliśmy pierwszy rok, to jest tak idziemy tymi etapami historii zbawienia. Nie? Pierwszy rok to były te podstawy antropologiczne, Boża wizja człowieka i grzech, który w tę wizję wszedł. Nie? Drugi rok to była rola tego, czym jest obietnica jako reakcja Boga na grzech, co jest też totalną nowością dla nas. Nie? Bo my myślimy, że jak skoro człowiek jest grzeszny, to Pan Bóg musi go ukarać. Nie? To jest po części prawdą z pewnego punktu widzenia, ale istotny motyw, czy istotna prawda polega na tym, że Pan Bóg tego człowieka, który zgrzeszył, szuka, żeby okazać mu przebaczenie, żeby go przygarnąć do siebie. Wiąże się z nim obietnicą, że go przygarnie do siebie. To jest totalna nowość, która wynika ze Słowa Bożego. To jest drugi rok. Trzeci rok było wejście do ziemi obiecanej, to znaczy tam, gdzie człowiek, ja to jest wielkie uproszczenie, nie? Ale tam, gdzie człowiek usłyszał obietnicę, zostaje wyprowadzony z niewoli. Symbolem tego, czy tym typem jest właśnie niewola egipska, nie? Wyjście przez morze, pustynię i wejście do ziemi obiecanej. Tośmy robili teraz po raz wtóry w tym roku. Nie? I teraz w tej ziemi obiecanej byśmy powiedzieli, jakie są warunki, okoliczności życia, co robią królowie i tak dalej. Nie? I człowiek w tej ziemi się zasiedział, nie? Uczynił ją swoją i zaczął królować, nie królowie. Nie? I dlatego następują z powodu grzechów, jakie są tam, bałwochwalstwo i niesprawiedliwość społeczna, bo to są te dwa główne czynniki grzechu. Nie? Pan Bóg musi, żeby ten lud ratować, musi zsyłać, jak mówi Jeremiasz, ten kocioł z północy, czy najpierw królestwo asyryjskie, a potem babilońskie, żeby nastąpiło zniszczenie narodu, to znaczy deportacja, może nie tylko koniecznie zniszczenie narodu, ale deportacja, nie? I zniszczenie świątyni jerozolimskiej, niewola. Nie? I w tej niewoli Pan Bóg daje słowo, że ręka pańska nie jest krótsza, że słowa nie brakło, że słowo ma nadal swoją... I następują wszystkie obietnice, nie? Nowego przymierza, nie? Nowego stworzenia, nowego ducha. Zabiorę wam serce z kamienia, dam wam serce z ciała. Nie? Zbiorę was, nie? I my chcemy tą tematyką się zająć. Nie? Zobaczyć najpierw to, co jest jako konsekwencja grzechu, niewłaściwego bycia w ziemi obiecanej. I zobaczyć rolę tego, co człowiek nazywa nieszczęściem. Nie? Ten kocioł Jeremiaszowy, kocioł, który się... Jest pierwszy rozdział. Nie? Jeremiaszu, co widzisz? Nie? Widzę pełen wrzątku kocioł z północy, który przelewa się. Nie? Jest piękne, z pierwszego rozdziału Jeremiasza. Nie? I drugie, co widzisz? Widzę drzewo migdałowe. Tam jest gra słów, to znaczy drzewo tego kogoś, kto czuwa. Nie? To jest gra słowa. Nie? Jednej strony jest kocioł, który leje, a z drugiej strony, który zalewa, nie zniszczy, a z drugiej strony jest to, ten ktoś, kto czuwa. Nie, nie zdrzemnie się, ani zaśnie ten, który czuwa, który strzeże Izraela, nie w psalmie mamy. Nie? I dopiero ten, kto zrozumie, że słusznie, jak o tym późniejsze księgi powiedzą, że nam się należało to doświadczenie nieszczęścia tak zwanego, deportacja, bo zgrzeszyliśmy. I dopiero kiedy my się nawracamy, zaczynamy patrzeć na to nieszczęście zupełnie inaczej. Nie jako nieszczęście, nieszczęście, tylko na szczęście stało się to nieszczęście. To jest znowuż nowy ten przewrót kopernikański. Nie? Nie, no, bo stało mi się nieszczęście. Znaczy my, na szczęście...
Stało się
nieszczęście. Tak jak ten mój kolega, może tak powiedzieć, może kolega, nie kolega, psycholog, nie? Który jadąc bardzo szybko samochodem gdzieś tam przekroczył prędkość. To jest fakt autentyczny, takie bardzo powolne myślenie, ale bardzo refleksyjne, ale spóźnione troszeczkę, nie? I policja go zatrzymuje, mówi, pan 30 km przekroczył, nie? A mówi, panie tam sierżancie, czy tam panie, tak, dziękuję, że pan mnie zatrzymał, bo człowiek jest taki głupi i tak leci. Nie? No więc szczęście, że mamy nieszczęście. To tylko można zobaczyć w słowie prorockim. I to będziemy robić w przyszłym roku, nie? Obietnice wierności Boga w kontekście tego, co po ludzku się patrzy na nieszczęście.
Czy schemat organizacyjny będzie ten sam? Też będzie
tak, cztery... to jest ten sam, bo innego nie ma, bo jest, zawsze jest podstawą rzeczy, jest ogłoszony kerygmat. Następna, druga faza to jest zawsze osobista relacja do tego słowa. Ja muszę zobaczyć to słowo i zobaczyć, czy ono jest we mnie. Trzecia faza jest potem zobaczyć, że to słowo mnie kładzie na tej samej płaszczyźnie, co inne osoby. Nie? Bo zobaczę, że pani Aneta ma, co prawda, ma męża, ma inne lata, ma inną pracę, ale problemy w środku są te same. Potrzebuje nieszczęścia, żeby się otworzyły jej oczy, nie? Tak samo jak ja. Nie? Zobaczyć, nie? Że Pan Bóg w ten sposób z miłości działa do mnie, żebym ja wyszedł z mojego bałwochwalstwa, nie? Z mojego skoncentrowania się na sobie. Nie? To jest ta trzecia faza. Nie? I potem jest dobrze, jak jest ta czwarta faza, bo właśnie bardzo ogólna, eklezjologiczna, są kongresy, gdzie my zaczynamy widzieć, dostrzegać. Oczywiście to jest bardzo słabo u nas idzie, nie? Bo większość, jeszcze niestety większość nie rozumie. Chociaż już część, teraz ostatnie te, na przykład czy Woli Głoskiej, były bardzo dobre świadectwa, że widać, że część rozumie, że my możemy Boga chwalić w wielkim zgromadzeniu, dlatego że się dokonały w konkretnych ludziach te niftalot hebrajskie, nie? Wielkie czyny, wielkie dzieła. Że człowiek zobaczył, że to, co jest nieszczęście, nie jest nieszczęściem. Na szczęście mi się coś stało. Bo tak to bym jechał
za szybko.
Dobrze, że mnie zatrzymali. Mm-hmm. Widzicie, to jest zupełnie totalny przewrót. Nie?
Jeszcze tutaj tylko kilka informacji dla tych, którzy pisali SMS-y. Ja je wszystkie przekleiłem. Również pytanie od Leszka o znaczenie słowa przebiegły i nagi. Są już na blogu księdza biskupa. Ksiądz biskup po powrocie zaakceptuje i pewnie będzie starał się.
Co będę mógł, to odpowiem. A inne rzeczy, niektóre są, odpowiadają sobie słuchacze, to znaczy uczestnicy blogu nawzajem. Ja tylko wpuszczam czasem coś i dopowiem, bo jeszcze nie mam czasu odpowiadać na wszystko.
A czasami niektórzy przepisują ten blog wbrew intencjom.
Proszę?
A czasami niektórzy przepisują ten blog wbrew intencjom w różne inne dziwne miejsca. Ale to.
No to ja nie wiem. To jest publiczne, to znaczy ja nie, z tego można korzystać, nie? Bo to jest publicznie. Dobrze było, gdyby jeśli korzystają i przepisują, podawali źródło, że to jest stąd, nie? Bo to jest pewna, nazwijmy pewne dobro, pewna własność, która akurat jest nas blogowiczów, gdybyśmy tak powiedzieli, nie? W którym pani Aneta też ma trochę swojego udziału i za to jestem bardzo wdzięczny. I chciałbym, żeby to było bardzo szerokie. Ja na tylu zachęcam mnie nauczycieli, żeby tego, no niestety echo jest stosunkowo małe. No ale to nie znaczy, że jest małe w sensie pisania, nie? Bo w tej chwili odwiedzin dziennie jest 500 do 700, 800 wejść, nie? Tak przynajmniej według tego licznika wskazuje. Nie wiem, to są, niechby nawet połowa była tylko przypadkowa, nie?
Ale to są zwykle indywidualne wejścia.
Ja nie wiem, jak to...
My to możemy, że tak powiem...
Ja się na tym nie znam, tylko wiem, że są, nie? I każdego dnia jest tyle, nie? To znaczy, ludzie zaglądają, nie?
To jest taka niezła parafia.
Proszę?
To się nie taka niezła parafia zrobiła.
A to stałych, gdyby nie wejść, nie? Już w tej chwili, od kiedy jest założony ten licznik, to jest z 500 000 wejść. Co prawda to nie do różnych tam portali i tak dalej, to jest niewiele, nie? Ale z drugiej strony jest to wiele.
No tak, ale dobrze.
Będziemy się tym tutaj chwalić, tylko to jest fakt. Ja uważam, że to jest jeden ze sposobów dzisiaj głoszenia Ewangelii, przybliżania Ewangelii. Tak myślę.
I też tak myślę.
Dobrze. Powiedziała pani Aneta Sobierajska, księdza biskupa, poprosimy jeszcze o błogosławieństwo. Kończymy ten sezon spotkań, bo przerwa wakacyjna przed nami, wracamy pewnie koniec sierpnia, początek września. Jeszcze tutaj szczegóły już ustalimy tak. z księdzem biskupem w tak zwanym międzyczasie, będzie to zależało również od kalendarza.
W sierpniu będą pielgrzymki, to będziemy też się spotykać być może. Nie?
Tak. To poprosimy jeszcze o błogosławieństwo i na dzisiejszą noc i na te wakacje, które się zaczynają.
Boże, który objawiasz nam Twoją wielkość i Twoje pochylanie się nad nami, tak często zagubionymi czy wpatrzonymi w siebie, w naszą pozorną wielkość. Błogosławimy Ciebie, że w Jezusie Chrystusie otworzyłeś nam drogę zupełnie dla nas nieznaną, którą Ty w swoim Synu dałeś nam, byśmy mogli odkrywać na niej Twoją wierność i mieć życie. Daj poczucie Twojej bliskości, Twojej prawdy, Twojej Ewangelii, szczególnie tym, którzy są zagubieni, którzy cierpią, którzy tracą czy stracili sens życia, którzy są w różnych dylematach, nie wiedzą, w którym kierunku pójść. Niech do nich dotrze Twoje słowo dobrej nowiny. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen. Dziękujemy Państwu za to kolejne spotkanie w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kierinkowskim.